dzisiaj katecheza o mediach oczywiście. Przepraszam za małe spóźnienie. Szukałem pewnej książki. Znalazłem ją i to tak stąd. A jeden egzemplarz miałem. Proszę Państwa. Pan Jezus powiedział tak. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda wyzwala człowieka. Prawda prowadzi człowieka do wolności. Benedykt XVI to chyba rok czy dwa lata temu na Światowy Dzień Pokoju przekazał nam orędzie Prawda siłą pokoju. Ale prawda w miłości, a miłość w prawdzie, jak mówi Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej encyklice, jak mówi apostoł. Pan Jezus mówi, mowa wasza niech będzie tak, tak, nie, nie. Co nadto jest, od złego pochodzi. Mamy szanować prawdę. Szanować prawdę. Ale jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, prawo do ujawniania prawdy nie jest absolutne. Nie w każdej sytuacji mamy ujawniać prawdę. Każdy powinien dostosowywać swoje życie do ewangelicznej zasady miłości braterskiej. Miłość jest przykazaniem pierwszym. W konkretnych sytuacjach wymaga ona rozstrzygnięcia, czy należy ujawniać prawdę temu, kto jej żąda, czy nie. Miłość i poszanowanie prawdy powinny kierować odpowiedzią na każdą prośbę o informację lub ujawnienie prawdy. Zauważmy, miłość i poszanowanie prawdy powinny kierować odpowiedzią na każdą prośbę o informację lub ujawnienie prawdy. Tajemnice zawodowe, do których są zobowiązani na przykład politycy, wojskowi, lekarze, kapłani, prawnicy, nauczyciele lub zwierzenia przekazane w tajemnicy, powinny być zachowane. Wyjątkiem są szczególne przypadki, gdy zachowanie tajemnicy mogłoby przynieść temu, kto ją powierza, temu, komu ją powierzono, lub osobie trzeciej bardzo poważne szkody, których można by uniknąć jedynie przez ujawnienie prawdy. Informacje prywatne, przynoszące szkodę drugiemu człowiekowi, nawet jeśli nie zostały powierzone w tajemnicy, nie powinny być ujawniane bez poważnej i proporcjonalnej przyczyny. Jest tajemnica służbowa, jest tajemnica naturalna, nawet jeżeli ktoś nie mówi, zachowaj tajemnicę. Każdy powinien zachować należytą dyskrecję wobec prywatnego życia innych ludzi. Osoby odpowiedzialne za przekaz informacji powinny zachowywać właściwe proporcje między wymaganiami dobra wspólnego a poszanowaniem praw indywidualnych. Ingerencja, zauważmy, środków społecznego przekazu, dzisiaj audycja o mediach, radio, prasa, telewizja, internet i tak dalej, książki, płyty, ulotki, billboardy i tak dalej. Zauważmy, ingerencja środków społecznego przekazu tych środków w prywatne życie osób zaangażowanych w działalność polityczną lub publiczną powinna być potępiona, o ile narusza ich intymność i wolność. Nie można ingerować w życie prywatne. Taka ingerencja powinna być potępiona i o to powinno dbać państwo, powinny o to dbać władze, żeby ta intymność życia prywatnego powinna być, żeby była ona zachowana. A więc prawdę należy szanować. Prawda nas wyzwoli. Trzeba mówić prawdę zawsze. Tak, tak, nie, nie, co nad to jest od złego pochodzi. Ale ze względu na miłość bliźniego jednokrotnie trzeba zachować dyskrecję, tajemnicę. I tu, proszę Państwa, obserwujemy, że w naszych czasach jakoś dziwnie nie szanuje się prawdy. Często to robią w mediach. Często nie szanuje się drugiego człowieka. Łamie się miłość bliźniego. I tu wychodzą sprawy, jak należy, jak powinien zachować się dziennikarz. Oczywiście dziennikarz powinien tu być wzorem. Wzorem. Dziennikarz musi być odpowiedzialny za słowo, musi widzieć konsekwencje tego słowa podanego innym. Musi się pytać, czy jest zachowanie miłości. Pierwsze przykazanie. Zauważmy jeszcze raz. Miłość i poszanowanie prawdy powinny kierować odpowiedzią na każdą informację, na każdą prośbę o informację lub ujawnienie prawdy. Dziennikarz więc musi być człowiekiem bardzo wyrobionym. Trzeba powiedzieć, musi mieć osobowość. Musi być roztropny, rozumny, musi być etyczny. Nie może kierować się tym, że będzie jakiś tam news, sensacje, że wzbudzi coś, że ludzie będą pytać. Bo to może być obmowa. Obmowa jest to ujawnienie cudzych błędów, nieznanych nikomu. Może być to obmowa, może być to ujawnienie prywatnego życia kogoś. Może nieraz bolesnych spraw jego. Jeżeli będzie się kierował jakimś newsem, albo może jeszcze za chwileczkę, czym jeszcze, za chwilę, to może być oszczerstwem. A oszczerstwo to jest przypisywanie komuś wad, błędów, jakichś nieprawidłowości, których tam nie ma w ogóle. A więc jest to odebranie dobrego imienia. Można zabić człowieka. Można zabić w życiu publicznym, w opinii publicznej kogoś. Zrobić niesamowitą krzywdę. I ten ktoś chodzi po ziemi jeszcze fizycznie, ale już jest zabity dla jakiegoś działania społecznego, dlatego, żeby mógł żyć spokojnie. Jest to nieraz straszna krzywda. Proszę Państwa, jeżeli w życiu jest grzechem oszczerstwo czy obmowa, nieposzanowanie prawdy, ujawnienie tajemnicy w życiu prywatnym, na przykład w życiu rodziny, w życiu sąsiedzkim i do tego, by otrzymać odpuszczenie grzechów, należy między innymi naprawić to wszystko, między innymi, bo jest 5 warunków pokuty. Ja mówię tylko o tym warunku naprawienia. Już nie mówię nawet o spowiedzi, o innych warunkach. Jeżeli to wymaga naprawienia, to jak teraz naprawić Jak to raz naprawić? W życiu prywatnym można przyjść i powiedzieć, no tak, no tu powiedziałem błąd, pomyliłem się, albo przepraszam cię, zrobiłem ci krzywdę, bo ujawniłem jakąś tajemnicę, albo nie powiedziałem o tobie prawdy, albo skłamałem o tobie, popełniłem obmowę czy oszczerstwo, przepraszam cię bardzo, to nie było tak i mówi do tego czy do tamtego, to nie było tak, odwołuje to wszystko. To jeszcze można jakoś naprawić. A jeżeli to się zrobi w mediach, no wyobraź sobie, że poduszkę albo więcej, pierzynę rozerwiesz i rozsypiesz ten puch czy pierze wtedy, gdy będzie jeszcze wiatr mocny. Spróbuj pozbierać teraz to pierze czy puch. Pozbierasz to? To tak samo jest ze słowem, a może jeszcze więcej, jeżeli to słowo idzie w milionach egzemplarzy. Jeżeli to słowo idzie w radiach, w telewizji. Zobaczcie, co się dzieje. To dzieje się na naszych oczach. Takie działania dzieją się na naszych oczach i w naszej ojczyźnie, ale i w świecie. Otóż wrogowie ideologiczni, nie zgadzający się z pewnymi poglądami kogoś, mający władzę, mający media, niejednokrotnie kierują się zasadą wszystkie chwyty dozwolone, by tylko zwyciężyć, by zniszczyć tego kogoś, kto inaczej myśli. Jesteśmy tego świadkami w ojczyźnie. Jesteśmy świadkami w świecie. Jesteśmy świadkami niemoralnego, nieetycznego, już nie tylko nieprofesjonalnego, ale nieetycznego często zachowania się tych, którzy mają media w ręku, czy się nimi posługują. I to jest problem etycznych i polityków etycznych. Oczywiście lekarzy. Wyobraźcie sobie, że będzie lekarz nieetyczny. I zamiast dać zastrzyk leczący, on daje zastrzyk niszczący życie człowieka. Niech będzie nieetyczny nauczyciel. Co on zrobi? Wychowawca. Nie formator, ale deformator. Jakie konsekwencje tego są? Niech będzie nieetyczny ojciec, matka, brat. Jakie są konsekwencje? Jak cierpi ta rodzina? Właśnie wszystkie chwyty dozwolone. Niektórzy pragnący zdobyć władzę, czy rozszerzyć jakieś ideologie, jakieś błędy, biorą do ręki media i idą do przodu. Jacy muszą być, jaki katolik musi być etyczny? Czy on może iść pracować do takich ludzi? Pamiętam, no nie zapomnę tego, jak kiedyś przyszedł do mnie dziennikarz z pewnej gazety, a ja nie wiedziałem, że to jest dziennikarz. Umówił się ktoś, przyszedł bardzo przyzwoicie ubrany. Już wzbudzający zaufanie swoim ubiorem, później swoim zachowaniem. I tak spacerowałem wokół radia razem z nim. Mówiliśmy na różne takie tematy obojętne. I w pewnym momencie on mi mówi, akurat podchodziliśmy pod statuę Matki Bożej, która jest na placu radia. Ona stoi. Pamiętam, przyjechałem, mówi, Matko Najświętsza, to jest Twoje. Jest w Twoje, to jest Twój teren. Stań tutaj w Twoim znaku i bądź, i tutaj prowadź nas i pilnuj Twojego dzieła. Pamiętam, jak przechodzę koło tej statuły, zawsze mówię, chociażby serce od razu wznoszę do Pana Boga, do Matki Najświętszej. Proszę ją. Przy wejściu już do radia. I pamiętam, tak podchodzimy z tym człowiekiem do tego radia, znaczy do tej statui, już blisko się zbliżamy, tak chodząc wokoło. I on mi wtedy mówi, że koniecznie muszę mu udzielić wywiadu. A z jakiej pan jest gazety? Mówi, z takiej i takiej. A wie, o nie, proszę pana, nie mogę. A on mówi, jeżeli ojciec mi nie udzieli wywiadu, to mnie zwolnią z pracy. A pan jest katolikiem? Tak. Pan jest katolikiem? Tak. To proszę tu stanąć przed nią i powiedzieć jej to, że pan jest katolikiem. i gdzie Pan pracuje. Wśród 12 uczniów był taki jeden, który wiarę stracił, nie miał wiary, jak mówi Pan Jezus sam w Ewangelii. I on go sprzedał. Niech Pan powie, że Pan chce sprzedać księdza katolickiego. Skończyła się nasza rozmowa. Właśnie. Walka z Kościołem. Są tacy ideolodzy i używają do tego mediów, radio, prasy, telewizji. Ona była w komunizmie. Jest teraz w liberalizmie. Tak komunizm, tak nazizm, jak liberalizm buduje bez Boga. Co najwyżej Kościół chce tylko wykokietować. Może dać przywilej jednemu czy drugiemu, posłużyć się, ale taka to jest ideologia. I co? W tych ideologiach, w tym, powiedziałbym, albo może inaczej, w tym niszczeniu Kościoła, żeby go zniszczyć, to uderza się w najwyższe autorytety, w ludzi mających zaufanie społeczeństwa, w liderów. Uderza się w pasterzy. Uderza się w takich, którzy są kochani, czy jakoś tak mają autorytet. Na przykładzie, proszę Państwa, właśnie szukałem tej książki, ojciec Konrad Hejmo. Pamiętacie to? Ojciec Konrad Hejmo napisał, dominikanin napisał książkę Moje życie i mój krzyż, nie lękam się prawdy. Rozmowa z ojcem Konradem Hejmo. Na odwrocie, na okładce jest wypowiedź ze wstępu ojca Jacka Salija, też dominikanina, ojca profesora Jacka Salija. Pamiętacie Państwo tę całą awanturę w mediach? Stanęli i zakonnik, i świeccy ludzie uwierzyli. To był szok dla wszystkich. Tydzień po pogrzebie ojca świętego Jana Pawła II. Ojcu dominikaninie Konradzie Hejmo, który doprowadził do Jana Pawła II miliony Polaków. Był za to odpowiedzialny. Więc na pewno był wielki autorytet u wielu. Jakoś tak kojarzony z Ojcem Świętym. Jakoś tak patrząc na ojca Konrada, przypominali sobie ludzie Ojca Świętego. I proszę, i tu stają. Ojciec Hejmo, mówią, był agentem. Czytam właśnie ze wstępu ojca Jacka Salija. 27 kwietnia 2005 roku ówczesny prezes IPN Leon Kieres podczas niewiarygodnie wręcz nagłośnionej konferencji prasowej ogłosił, że ojciec Konrad Hejmo był agentem SB i że donosił na papieża. Z tego ostatniego, najcięższego oskarżenia profesor Kieres szybko się wycofał, nie zdobywając się nawet na zdawkowe przepraszam. Natomiast oskarżenie o agenturalność ojca Konrada podważyłem w tekście pod tytułem Bronię ojca Konrada Hejmo po skrupulatnym przestudiowaniu trzech teczek, na podstawie których IPN sponiewierał go i pozbawił dobrego imienia. Wielu przyjaciół ojca Konrada zadaje sobie pytanie, co było prawdziwym powodem tego, że IPN, instytucja państwowa, powołana do służby historycznej prawdzie, tak brutalnie i tak niesprawiedliwie go potraktował. Tu przypomnijmy, że profesor Andrzej Zoll, ówczesny rzecznik praw obywatelskich, w dokumencie z 16 czerwca 2005 roku napisał m.in., cytuję, opinia publiczna bulwersowana jest ostatnio ujawnieniem informacji pochodzących z zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących różnych osób w sposób dotykający bez wątpienia ich dóbr osobistych. Rodzi to wątpliwości co do prawidłowości stosowanych procedur i prowadzi też do wysuwania zarzutu dzikiej lustracji. Dochodzenie do prawdy o trudnych i bolesnych sprawach naszej przeszłości nie może odbywać się w sposób rodzący nowe rzesze pokrzywdzonych, tym razem pokrzywdzonych przez trzecią RP. Byłby to bowiem pogrobowy triumf totalitarnego systemu. Z wstępu ojca profesora Jacka Salija do książki wywiadu z ojcem Konradem Hejmu pod tytułem Moje życie i mój krzyż. Nie lękam się prawdy. A więc wszystkie chwyty dozwolone, by tylko zwyciężyć. Człowiek, katolik, katolik, uczeń Chrystusa, człowiek, jest prawo naturalne, więc wszyscy ludzie, powinien szanować prawdę. Prawda w miłości. Miłość w prawdzie. Nie wolno wystąpić wbrew prawdzie. Nie wolno zabić w ten sposób miłości. Proszę Państwa, podobna historia była na przykład z ojcem Mirosławem Drostkiem, świętej pamięci, kustoszem. Pamiętam, jak on przeżywał ten kustosz Matki Bożej Fatimskiej. Proszę Państwa, Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Tak. Ktoś z SB przychodził do niego niejednokrotnie, żalił się. Mówi, że chce odejść stamtąd, z tej pracy i tak dalej. Ojciec Mirosław nawet ochrzcił mu potajemnie dziecko. Ten mówi, że chce ochrzcić to dziecko. Nie może. Nie może. Nie może ochrzcić tego, znaczy ten esbek oficjalnie dziecko. Ksiądz to zrobił. I co? A później ten popisał coś. Popisali w gazecie lokalnej. Pamiętam, jak ojciec Mirosław to przeżył strasznie. To się rozeszło w świat. Następna nieprawda. Pamiętam, ksiądz arcybiskup Juliusz Pec. Nadużycie, jej, jakie nadużycia i tak dalej. Uderzenie nie z tej ziemi. Wszystko, te media co chwilę pokazywały. Pamiętam, jak pokazywały te media. Byłem wtedy w Zamościu i pokazują akurat arcybiskup idzie do ołtarza. Pokazują tych kleryków, pokazują księży z takimi komentarzami obrzydliwymi. I co? I co? Jakie dowody? Jaki szum? I co? A czy ogłosili to, że ten, który to rzucił, to oszczerstwo, który tak powiedział o arcybiskupie i do mediów poszedł, że ten człowiek nie tylko rzucił później kapłaństwo, ale wypisał się z kościoła. Podobno miał ambicje zostać biskupem. Nie został nim, nie zrobili go. Czy może dlatego, że ambicje niezaspokojone, czy dlaczego? Ale dlaczego zabito arcybiskupa i nikt nie odwołał? A arcybiskup Stanisław Wielgus? Żadnych dowodów. Doprowadzenie go do takiego stanu, widzieliśmy go w katedrze. Proszę Państwa, tak, widzieliśmy go w katedrze. Proszę Państwa, tak. I też zabili następnego. Pamiętam, gdy powstało Radio Maria, był tylko Toruń, Bydgoszcz, rozmawiałem z pewnym kapłanem tu w małej kapliczce. W tej małej kapliczce powiedział do mnie ten kapłan, nie z Polski, z Europy Zachodniej, powiedział do mnie, zabiją cię, nie darują ci tych mediów. Zabiją cię. Ja zapytałem go, jak? On mówił, odbiorą ci dobre imię w mediach. Oni cię zabiją publicznie. Tak, oni cię zabiją publicznie. O, zabiją cię publicznie. Proszę Państwa, tak, zabiją cię oszczerstwami. Ja znam ich, mówi. Moi rodzice, moja matka, mając 21 lat, dopiero przyjęła chrzest. Proszę Państwa, proszę Państwa, tak. Mówi, byliśmy znienawidzeni. Dopiero mając 21 lat przyjęła chrzest. Byliśmy znienawidzeni przez jej rodziców, będących wysoko w tych strukturach. Nic nowego dziś. Metody stare. Metody od rewolucji francuskiej. Jak ktoś powiedział, doprowadzono do tego, że tysiące kapłanów we Francji wymordowali, ale najpierw odbierali dobre imię tym kapłanom. I kto mordował? Nie te wojska gdzieś na prowincji przysłane z Paryża nawet. Mordowali katolicy swoich księży. To było w Hiszpanii mordowanie. To było w Meksyku. Co robić? Co robić? Co robić w Polsce? Pierwsze, nie rzucać kamieniem na nikogo. Nie rzucać złym słowem, jeżeli usłyszysz w mediach. Co zrobić? Błogosławić przeciwników. Modlić się za nich. Kłaść na ołtarz. W czasie Eucharystii, gdy jest przeistoczenie, Chrystus przemienia chleb w swoje ciało, wino w krew. Wtedy też mówić, modlić się, Jezu, przemień tę sytuację, przemień tego człowieka, jak przemieniasz chleb w swoje ciało, wino w krew. Weźmy do ręki ten rozdział, aż 12 listu do Rzymian, wiersz od 9 do 21. Błogosławcie, a nie złorzeczcie, zło dobrem zwyciężaj. Tylko tak, taka jest moc człowieka wierzącego. Ta moc nasza jest mocą Chrystusa. Chrystusowi pozwolić działać. Nigdy nie iść w nienawiść. Dalej, prawdy co robić? Prawdy szukać u źródła. Nie wierzyć. Nie wierzyć, zwłaszcza gdy kłócą, gdy intrygują człowieka przeciw człowiekowi. Nie wierzyć. Sprawdzać. Prawdy szuka się u źródła. Nie powtarzać. Jednoczyć się wokół prawdy, miłości, Pana Boga, dobra człowieka. I uczyć tego innych, takich zasad. Co jeszcze? Gdy oglądasz telewizję na przykład, oglądasz jeden, drugi, trzeci dziennik telewizyjny, włącz również jeszcze inne źródło informacji. Dziennik telewizyjny telewizji Trwam. Posłuchaj i tam, co mówią. A więc inną stroną medalu jeszcze zobaczyć, jak to jest. Inne źródło informacji włączyć, czytać inne jeszcze źródła, posłuchać innego jeszcze profesora, posłuchać innych i dyskutować, rozmawiać ze sobą, rozmawiać w rodzinie, rozmawiać z młodzieżą koniecznie, uczyć ich prawdy, z dziećmi. Być jak Chrystus i naśladować w szukaniu prawdy Chrystusa. Nigdy nie linczować człowieka. Zauważcie Państwo, co się dzieje w Polsce chociażby. Zauważcie. nie widać, coraz mniej widać księży na ulicach. Nie widać sutanny, nie widać koloratki. Jak myślicie, dlaczego? Czy nie dlatego, że idący kapłan, idący ten nieraz młody człowiek, słucha wyzwisk w katolickim kraju, młodzieży, dzieci, starszych, poniewierają publicznie i nikt nie występuje w obronie. Siostry zakonne też. Pamiętam, jak opowiadałem już nieraz siostry zakonne, jak została wypchnięta z tramwaju, dlatego że siostra. Albo opluto ją, dlatego że siostra. Jak myślicie, dlaczego jest taki spadek powołań? Z różnych racji, ale i to też taka Francja, czy jeżeli ten ksiądz jest cały czas w mediach pokazywany jak jakaś niedołęga, jakiś ktoś naprawdę bardzo, bardzo śmieszny, może ośmieszany, pokazywany jakby był nienormalny. Czy młodzi ludzie chcą być pokazywani jak nienormalni? Kto to robi? A te kabarety, a prasa, film, telewizja, oszczerstwa bez możliwości obrony. Jest zasada audiatur et altera pars dla sprawiedliwości. Posłuchać i drugiej strony. Ta druga strona milczy, nie ma prawa. I otóż właśnie to. Przeciwnicy ideologiczni zabijają teraz, mając w ręku media i ludzi, którzy pracują dla nich. Antyewangelizatorzy osiągają cel. Można jeszcze pójść dalej. Można by dużo jeszcze mówić. Co robić? Szanować prawdę. Tego trzeba się uczyć. Ja podałem Państwu parę przykładów. Te sprawy były w historii również. Już może wystarczy. Dość długo mówiłem. Dziękuję Państwu za uwagę. Zastanówmy się. I zastanówmy się, co my robimy. Nie po to mówię, żebyśmy jeszcze rozdrapywali to wszystko, tylko my musimy się przeciwstawiać. Jak? Czynami. Po uczynkach poznają was, mówi Pan Jezus. Po uczynkach. Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie. Miłość prawdy, miłość człowieka. Jeżeli będziecie prawdę głosić, ja nie mówię teraz te katechezy nie po to, żebyśmy komuś się przeciwstawiali, tylko żebyśmy byli solą ziemi i światłem świata. My. A więc co robisz? Co robisz ty w tym świecie, żeby być solą ziemi, światłem świata? Żeby nie stało się to w Polsce z Kościołem, co stało się w innych krajach już na Zachodzie. Za komunizmu inaczej walczyli z Kościołem na Wschodzie. A tu inaczej. Pod pozorem dobra, prawdy, pod pozorem prawa. Pamiętacie, jak nie tak dawno, kilka tygodni temu, czy kilkanaście tygodni temu, jak Ojciec Święty był w Afryce, leciał do Afryki, jaki napad na papieża. Bo powiedział pewne słowa prawdy. I również w Polsce wysoko stojący i katolicy, co wygadywali wtedy na Ojca Świętego, Benedykta XVI. Wtedy jeden parlament, drugi parlament, nawet Parlament Europejski chciał potępić papieża. Tu Polacy między innymi wystąpili, przyzwoici ludzie w parlamencie nie dopuścili do tego. Więc do czego to może i dojść, prawda? Za prawdę można być prześladowany. Można zabić publicznie, jeżeli nie.